pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Jan Życzkowski, dzień dobry. W studio przy mikrofonach Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu i dzień dobry panom w studio.
Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
W drodze do studia Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Rozpoczynamy od sprawy szeroko komentowanej w tym tygodniu, a więc ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej i zapisy, które spowodowały niemałe poruszenie. Jak panowie komentujecie aktualną sytuację w tym obszarze? W perspektywę wyjścia z pewnego, nie wiem jak to określić, ale napięcia chyba jednak delikatnie, także w relacjach międzynarodowych. Jak to państwo i panowie widzicie? Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Ja widzę to w ten sposób. Ustawa, którą proponuje PiS, jest ważną ustawą, bo w kontekście tych sytuacji, które miały miejsce i dotyczyły zakłamywania tak naprawdę historii, wprowadzenie tych zapisów jest bardzo ważne i staje w obronie imienia naszego państwa polskiego. Jedyne zastrzeżenie, które mogę mieć, to dlaczego wcześniej taka rzecz nie nastąpiła, bo no, tu mam zastrzeżenia co do rządów PO, PiS-u. PiS-u jako poprzedniej
2527, tak?
25, tak, mhm. Tak, że wtedy nie odzywano się w obronie dobrego imienia Polski i tego, żeby to nie pojedynczy obywatele, jak widzimy w niektórych sądach, walczą o to zakłamywanie, tylko chciałbym, żeby to państwo polskie wystąpiło w obronie i wypowiadało się i walczyło o to dobre imię. Ja druga sprawa to dowiedzieliśmy się, że te konsultacje dotyczące tej ustawy trwały 3 lata. Więc każda z jak gdyby ze stron, z jakichś organizacji czy nawet państw miały czas na rozmowy i jakieś konsultacje w tej kwestii. Więc dziwi mnie bardzo teraz nagła wybuch emocji w tym kontekście, że nastąpiła taka sytuacja. Nie wiem. Czy PiS jakoś gra w tym momencie tą ustawą w jakiś sposób, nawet nie wiem w jaki.
Czy ta sytuacja wymknęła się spod kontroli?
Dosłownie, tak. Czy mogła się wymknąć spod kontroli? Czy to jest celowe działanie, że na wzburzenie i znowu traktowanie Polski jako takiego chłopca do bicia, że my coś próbujemy własnego, a tak naprawdę my próbujemy walczyć o dobre swoje imię. I ja tylko powiem krótko, żadne państwo nie ma prawa ingerować w nasze ustawodawstwo. Obojętnie kto to jest. My stanowimy własne prawo w ramach, nie zakłamujemy niczego, bo jesteśmy też ofiarami II wojny światowej i to chyba największymi spośród wszystkich krajów na świecie, bo uderzyły na nas 2 mocarstwa z 2 stron i w tym momencie Polska była z 2 stron atakowana i co przeżyliśmy przez 5 lat wojny, nikt nam tego nie zabierze i nie powinien odbierać.
Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Proszę państwa, trzeba pamiętać jedną rzecz, że forum w Davos, które zakończyło się, na którym brał udział również i polski premier, i polski prezydent, obradowało pod hasłami wspólna w przyszłość w podzielonym świecie. Wydaje się, że ta ustawa obecnie, ta trudna ustawa, powoduje niepotrzebne zawirowania i niepotrzebne napięcia. Tak jak tutaj powiedział pan przede mną, najprawdopodobniej nie przewidziano skutków tej ustawy. Ja myślę, że jednak jest tutaj duża, bardzo duża wina polskiej dyplomacji, że procedując tak trudną materię, jednak nie uzgodniła pewnych kwestii z stronami, które mogłyby poczuć się dotknięte. Pamiętajmy jedną rzecz. Nawet prezydent Obama, tak, użył słowa polskie obozy śmierci. W tej chwili, tak jak chyba w Rzeczpospolitej 2 dni temu czytałem, 2 200 000 ten ruch związany z tą ustawą spowodował, że pewne rzeczy zaczynają się jakby żyć własnym życiem, prawda? A z drugiej strony na 36 milionów obywateli polskich w 1939 roku 3,6 miliona, czyli 10% byli to obywatele polscy narodowości żydowskiej.
Właśnie, to trzeba zobaczyć.
I to nie przypadek, tak, że tutaj Niemcy postanowili rozwiązać te kwestie. Tak? Dlatego ja uważam, że no jest tutaj niewątpliwie błąd administracji rządzącej, że przy tak delikatnych kwestiach, które naruszają jakby różne międzynarodowe status quo, różne międzynarodowe no, również interesy, zdecydowano się, a również ostatni krok, tak, ze środy na czwartek, jak zwykle zresztą przy tej władzy, w nocy o drugiej, tak, klepnąć ustawę, bo Departament Stanu miał inne zdanie. Moim zdaniem jest mało dyplomatyczne. Ja się zgadzam tu z panem, że pewne kwestie jakby my jako Polacy, wszyscy jak tu siedzący, powinny być, że tak powiem, bronione i powinniśmy. Natomiast polityka raczej ma to do siebie, że pewne rzeczy powinno się właśnie załatwiać w zaciszach gabinetów, a nie medialnie.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
No, trudno tutaj coś więcej jeszcze dodać do tego zagadnienia i poważnego problemu, moim zdaniem, dyplomatycznego, międzynarodowego. Zresztą niestety po raz kolejny, jaki nam się serwuje w ostatnim czasie. Wydaje mi się, że był moment na to, aby jednak nie krzyczeć non passaran i brnąć w to, jeszcze przyspieszając tempo procedowania nad tą nowelizacją ustawy o IPN-ie w Senacie, a widząc nastroje, notabene również nakręcane niekoniecznie takimi altruistycznymi pobudkami, dlatego że pamiętajmy o tym, że w Izraelu w tym czasie trwa kampania wyborcza i tam po prostu nastąpiło takie licytowanie chyba, jeśli chodzi o...
Dlatego mówiłem o tej grze.
Właśnie, żądania, jakie są tutaj wprowadzone. Natomiast jeśli byśmy tak odarli całą tą sprawę z tych no pewnie już trudnych do połapania przeróżnych wątków, podtekstów i niuansów, to wydaje mi się, że tam było pole do kompromisu. Bo wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy o tym święcie przekonani, że to sformułowanie polskie obozy zagłady musi zniknąć ze słownika międzynarodowego, w jakim państwie by to miejsca nie miało. Polskie sądy bronią imienia Polski, wydają orzeczenia, które określają to sformułowanie jako niedopuszczalne i bezprawne. Kara, czyli sankcja karna za tego typu pomawianie narodu polskiego jest też, uważam, jak najbardziej słusznym kierunkiem. Natomiast problem tam był w tym zapisie, że zarzucanie współudziału w zbrodniach nazistowskich, określonych w artykule 6 Traktatu Wojennego, który definiował te właśnie zbrodnie jako zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi, konkretne zachowania, jest w moim przekonaniu zbyt pojemnym obszarem w kontekście, no, mimo wszystko istniejących, marginalnych, bo marginalnych, ale tych zjawisk bardzo negatywnych, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej. Mam tutaj na myśli chociażby szmalcowników. No to sformułowanie mogłoby powodować, że mówiąc o szmalcownikach, zarzuca się współudział w zbrodniach nazistowskich. Wystarczyło moim zdaniem w trybie noweli wprowadzić zapis o karaniu za zarzucanie współudziału w organizowaniu obozów zagłady w czasie II wojny światowej. I myślę, że to naprawdę rozwiązałoby usta i zamknęło buzię wszystkim tym, którzy myślą, że robimy jakiś zamach na naprawdę historyczną.
Piotr Barczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
No ja będę zawsze bronił honoru Polaków i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mówił o moim dziadku, moim pradziadku, że to on tworzył obozy śmierci. Jeżeli ktoś będzie zarzucał Polakom, że to oni byli twórcami polskich obozów śmierci, uważam, że należy bronić swojej godności i honoru. To nam się należy i to jest absolutnie oczywista rzecz. Panowie oczywiście, niektórzy próbują teraz wykorzystywać tą sytuację do walki wewnątrzpolitycznej w Polsce i to jest najtrudniejsze. To mnie w ogóle szokuje, że nawet z takich sytuacji panowie próbujecie wykorzystać. Pomimo tego, że wszyscy zgadzamy się, że takich zapisów być...
Ale Piotr, kto tu w studiu wykorzystuje?
Przed chwileczką słyszałem pana z Nowoczesnej, który mówił, że to pewnie też dlatego, że ustawa była przyjmowana o drugiej w nocy.
Czyli ja zapytałem, a
co to za różnica, czy to będzie o drugiej, czy o dziesiątej w południe. Akurat w tym czasie w Stanach Zjednoczonych to można powiedzieć, że był wieczór.
Ale więc to jest absolutny refleksji i wyhamowania. No przyznaj. Premier przyznaje, że jeszcze w dzień przed Dniem Pamięci Holokaustu ta sprawa była...
Zachowuje się dokładnie jak ci nasi zagraniczni partnerzy. Nie pozwolą powiedzieć, sami nie są w stanie wysłuchać. No i to świadczy o tym. A ja powiem, że to jest niestety, ale zaniedbanie wielu lat dotychczasowych, że nigdy o to się nie upominaliśmy.
Pytanie, czy nie dziesięcioleci nawet.
Nawet dziesięcioleci. Także za waszej platformy rządów. Między innymi wtedy, kiedy właśnie prezydent Obama mówi o polskich obozach śmierci. Wtedy nie było żadnej reakcji praktycznie ze strony dyplomatycznej i domagamy się. Gdyby już wcześniej takie sytuacje były i była zdecydowana reakcja, to myślę, że także i międzynarodowa opinia publiczna przyłączyła się do tej dyskusji. Natomiast przez to, że niestety, ale była taka forma uległości od dotychczasowych rządzących, to wiele państw tak naprawdę tak to przyjęło. I to jest w dzisiejszej rzeczywistości dla mnie zatrważające. I co więcej, a my teraz jeszcze się zastanawiamy, czy to dobrze, czy to źle. Jak najszybciej, jak najjaśniej, najczytelniej powinna być taka sytuacja, żeby to było wyjaśnione, że to nie były polskie obozy śmierci. Prosta sprawa.
Andrzej Gosik, Nowoczesna.
Najbardziej przykre jest to, że na 26 tysięcy, czy prawie 27 tysięcy sprawiedliwych wśród narodów ponad prawie 30% to są Polacy. Czyli niewątpliwie naród żydowski uznał to, że nasi obywatele pomagali w ratowaniu ich współobywateli. Natomiast zabrakło moim zdaniem właśnie, myślę, że i doświadczenia politycznego i zabrakło chyba również też woli, aby to, co tutaj mówił pan z Platformy, aby tak tą ustawę zmienić, tak ją wygładzić,
ale
aby nie
narażało...
Ale to czemu nie zrobiono tego wcześniej?
No właśnie o to chodzi. Że...
To jest problem.
Wszyscy wiedzieli o tym.
Od trzech lat.
Ponoć, trudno powiedzieć, ale trudno mi uwierzyć, żeby aktywnie strona żydowska brała udział w tym procesie legislacyjnym i nagle się obudziła. Tak? Po to są służby dyplomatyczne, żeby taką rzecz monitorować.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Znaczy ja odwocem do pana Barczaka. Rzeczywiście my wszyscy się zgadzamy tutaj co do konkluzji tej całej wszystkich wypowiedzi, tej jednej czy drugiej wypowiedzi, że rzeczywiście walczymy o dobre imię Polski, ale chciałbym też zauważyć, że państwo, czyli PiS, będąc opozycją, też nie zgłaszał w tym czasie żadnych protestów do takich dużych. Przecież mogli jako duża partia opozycyjna zgłosić prawo do tego, żeby kwestionować i zarzucić rządowi, na przykład wtedy PiS-u i PO i PSL-u, że są takie sformułowania i żeby dotrzeć do jakiejś takiej ostrej reakcji rządu. Druga sprawa, wobec za czasów obecnych PiS-u też mają miejsce zarówno w niemieckiej telewizji, jak i chyba w amerykańskich gazetach te sformułowania. PiS nie podjął żadnego działania w tej kwestii, żeby bronić dobrego imienia. Ja nie słyszałem o tym, może się mylę, proszę mi to wytłumaczyć.
Chciałbym
jako obywatel usłyszeć, czy była taka reakcja. Ja o niej nie słyszałem.
Była oczywiście i to natychmiastowa i proszę sobie przypomnieć, że także
nie podjęto żadnych
była dyskusja, bo działania należą do danego rządu, tak? To są działania
to
dyplomatyczne. Partii opozycyjne mało kto słucha w funkcjonowaniu dyplomacji międzynarodowej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jak pan wie, w tej chwili także toczy się dyskusja, choćby w podobnym wymiarze, tak? O słowo nawet szmalcownicy na poziomie Parlamentu Europejskiego, dlatego że polityk Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki, zarzucił właśnie takie formowanie dla posłanki z Platformy Obywatelskiej, Obywatelskiej i z tego tytułu najprawdopodobniej straci posadę wiceprzewodniczącego parlamentu. To jest właśnie stawanie po stronie honoru, niezależnie od konsekwencji, nawet od utraty jakichś stanowisk. Ważniejszy jest honor i pokazywanie, kto i jak postępuje. Tak samo było, jeżeli mówimy o ewentualnych, wyjątkowych sytuacjach, to co wcześniej pan Adam powiedział, w szmalcownikach, także i wśród Polaków. Ale wtedy państwo podziemne polskie, co robiło? Natychmiast taką osobę karało. I to była naturalna rzecz.
No, i dlatego my jako wyroków śmierci było wykonane.
Dokładnie tak. Jako Polacy, jako naród, byliśmy przeciwni takim postępowaniom. Więc nam zarzucanie teraz...
To nie, ja co do honoru się zgadzam. Tylko mi chodzi o działanie, czyli na przykład podanie kogokolwiek do sądu. To o to chodzi.
Ale panowie, tak jeszcze raz, jak wypowiedź swoją zacząłem. Zostawmy podteksty, politykę, kampanię wyborczą w Izraelu i historię. I sobie teraz wyobraźmy taki mechanizm pewnego political fiction, zróbmy. Po uchwaleniu ustawy w Sejmie rozpoczyna się według niektórych dyskusja, według niektórych nagonka na zbyt pojemne sformułowanie sankcji karnej.
Ale problem jest w tym,
na
że
poziomie Senatu, szanowni państwo, ale na poziomie Senatu wprowadzamy nowelizację do tego przepisu, gdzie nie mówimy o zarzucaniu bezpodstawnym udziału bądź współudziału w zbrodniach nazistowskich, ale mówimy o zarzucaniu udziału bądź współudziału w organizowaniu obozów koncentracyjnych. Wyobraźcie sobie państwo, co się dzieje na scenie międzynarodowej w tym momencie. Nikt nie ma prawa zarzucić Polsce czegokolwiek, a każdy, kto by dalej to krytykował, siebie wstawia w bardzo negatywnym świetle. I tego zabrali.
Przewodniczący, niech PO zgłosi takie
zgłaszali w czasie tego nocnego tam, nocnej zmiany, ale już nie szło.
Wracamy do Zielonej Góry. Wracamy do Zielonej Góry. W tym tygodniu gruchnęła wieść, pojawiła się informacja o tym, że Winnygród mógłby rozpocząć starania, działania, możemy jeszcze inaczej to nazywać, żeby w Zielonej Górze powstał nowy szpital. I pojawiła się propozycja najpierw na Komisji Rozwoju, żeby teren przy trasie północnej uposażyć jeszcze w takie zapisy, które umożliwiają tego rodzaju działalność ze względu na działania ministra Jerzego Materny, Prawa i Sprawiedliwości, rozmowy z marszałek województwa w sprawie lokacji Centrum Zdrowia Matki Dziecka. Potem mieliśmy dyskusję w ratuszu i de facto dołączenie tej funkcji medycznej. Kolejnym jeszcze krokiem było stanowisko pani marszałek, która powiedziała, że tego centrum nijak się nie da przenieść w nowe miejsce. Co z kolei Prawo i Sprawiedliwość tłumaczyło, że dzięki temu można byłoby obudowywać tę nową jednostkę przy trasie północnej i de facto doprowadzić do utworzenia tego szpitala, więc byłby to taki sposób. Do porozumienia nie doszło. Pytanie, czy nie dojdzie i pytanie, jak panowie oceniacie, czy jest szansa na to, żeby w Zielonej Górze nowy szpital, czy część wyodrębniona właśnie w tej nowej lokacji, w nowych warunkach powstać mogła, Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość?
Powiem, że może, oczywiście, absolutnie nawet powinna powstać. Ja ponad 2 lata temu, właśnie w 2016 roku już mówiłem o tym, że kiedy były przygotowania właśnie do budowy tego oddziału matki i dziecka, Centrum Zdrowia Matki Dziecka, właśnie żeby zacząć myśleć o nowej lokalizacji dla szpitala, dla nowych obiektów. To nie chodzi jakby o tworzenie nowej jednostki, tylko chodzi o nowe obiekty, już nowoczesne i profesjonalne. I wtedy ubolewam mocno, że zabrakło dobrej woli ze strony pani marszałek i też ze strony prezydenta, bo wtedy już mówiliśmy, że te pieniądze powinny być przekazywane na tworzenie nowego oddziału i potem następnych, kolejnych oddziałów właśnie w nowej lokalizacji, w nowoczesnym systemie, przede wszystkim dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. I trochę szkoda, że tych 2 lat tak naprawdę, ale jeżeli już nie ma co patrzeć w przeszłość, to trzeba patrzeć do przodu w tym momencie i trzeba poszukać szukać takich rozwiązań, które to umożliwią. W tej chwili pojawia się szansa także właśnie wsparcia, mam nadzieję, środków krajowych i jest wreszcie otwarcie ze strony prezydenta co do lokalizacji. Ja osobiście wskazywałem troszeczkę inną, ale to co do lokalizacji zawsze możemy jeszcze porozmawiać. Natomiast na pewno w moim przekonaniu w mieście musi powstać szpital, nowy budynek szpitalny, ponieważ w tym miejscu, gdzie w tej chwili się znajduje, to generalnie jego rozwijanie, a do tego modernizowanie to jest tak zwana skarbonka bez dna. I dopóki ja będę miał taką możliwość, to nie spocznę, dopóki w tym mieście nie będzie nowego obiektu.
Adam Urbaniak, dlaczego zdecydowano na to, żeby zabudowywać tę przestrzeń właśnie przy szpitalu wojewódzkim w centrum, a nie właśnie, mimo że była mowa i dyskusja, nie zdecydowano się na lokację w innym miejscu?
Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, który powinien panom tutaj być znany, albo najlepiej to w takim układzie, jeśli nie jest znany, to nie odzywać się, bo te androny, przepraszam Piotrze za wrażenie, które opowiadasz, w ogóle się nie trzymają ani faktów, ani możliwości. Tym powodem jest to, że rozbudowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest finansowana ze środków unijnych programu regionalnego, który to przy okazji wsparcia dla obiektów służby zdrowia pozwala tylko na rozbudowywanie istniejących obiektów.
Ale to nie zmienia faktu, że można to w innym miejscu zrobić.
Nie. Jest to właśnie, że nie. Ten projekt nie zostałby przyjęty przez komitet sterujący ministerstwa, bo wszystkie takie, które proponowały budowę nowych, Kraków chyba, Wrocław między innymi, takiego dofinansowania nie otrzymały. I to jest prosty, jednoznaczny, mam nadzieję dla wszystkich zrozumiały powód, dla których nigdzie indziej tego budować nie było można. Jeśli chodzi o nowy szpital, to też pomimo tego, że raczej dyskusje o tym, jeszcze się mówi o planach, no o jakich planach my mówimy? Przecież na ten cel musiało być w budżecie państwa zapisane przynajmniej 500 milionów złotych, bo tak mniej więcej szacuje się koszt budowy tego typu obiektów. Przecież robią to inne miasta. Będę komentował ten pomysł, kiedy zobaczę w budżecie państwa polskiego środki zapisane na ten cel. Żeby nie być posądzonym o jakąś chęć sabotażu tego projektu, czy go utrącania, Platforma Obywatelska na Radzie poparła wniosek, aby przystąpić do zmiany studium, poszerzyć o usługi medyczne.
Bo to
na
tą chwilę
klub radnych,
to trzeba przygotować możliwości. Tak.
Pani marszałek,
też popierała głosowanie za tym, aby o te usługi rozszerzyć, bo nie wiadomo, czy może rzeczywiście w jakiejś myśli jednak dalszej przyszłości takie potrzeby będą. Na tą chwilę dla mnie plan budowy nowego szpitala w mieście Zielona Góra jest tak samo realny, jak plan budowy metra w mieście Zielona Góra, który niniejszym zgłaszam jako znacznie lepszy pomysł rozwiązujący problemy komunikacyjne w naszym mieście.
Andrzej,
obiecuję, że będę kolędował za pieniędzmi na ten cel.
Przez 8 lat, kiedy rządziliście.
Ja myślę, że takim humorystycznym tutaj aspektem pan zakończył swoją wypowiedź. Natomiast w państwa radiu 2 dni temu słyszałem, że zamyka się areszt w Nowej Soli, ponieważ właśnie ze względów na historię, ze względu na jego nieprzystosowanie do obecnych warunków funkcjonowania, do nowoczesności, dalsze topienie pieniędzy w tym. Była to wypowiedź jakiegoś jednego z dyrektorów oddziału w Poznaniu.
Mija się jakikolwiek z celem
i dlatego, o ile pamiętam, chyba z dniem 1 lutego areszt wybudowany w 1908 roku został zamknięty, pomijając tam, prawda, te problemy ludzkie i inne. I tu mamy ten sam problem. Każdy z nas, czy jako odwiedzając najbliższych, czy samemu korzystając ze szpitala, widział, co tam się dzieje, tak? To przewożenie karetką tych między oddziałami tych pacjentów, tak? Weszło już w remont 100 milionów złotych, pomijając ładne łazienki, tak? Trochę kafelków. to samej substancji to nie zmieni. Jest no, inna rzecz, jest inna rzecz, którą Amerykanie wymyślili 50 lat temu i że każdy szpital się powinno budować na 30-50 lat, a później burzyć. Z jednego powodu. Z powodu, że bakterie, które wchodzą w ściany, nie są później w stanie bakterie, te wszystkie wirusy, nikt nie jest w stanie żadnymi, do dzisiaj żadnymi środkami wytępić. Technicznymi tego wytępić. I teraz dalej. Proszę Państwa, to nie jest tak, jak tutaj powiedział Pan z Platformy. W 2014 roku otwarto nowy szpital we Wrocławiu na 550 łóżek z 23 klinikami, a w 2018 roku rozpoczęto we Wrocławiu, który zawsze mówiono, że ma za dużo szpitali, tak ze względu na wojska radzieckie, rozpoczęto w 2018 roku budowę nowego szpitala onkologicznego, wyspecjalizowanego, który pewno nam tych klientów zabierze. I teraz pytanie, czy dalej topić pieniądze w starej substancji, z której już się nic nie zmieni, czy wybudować przy obwodnicy nowy szpital?
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Zielona Góra jest dobrze rozwijającym się ośrodkiem uniwersyteckim. Otworzyliśmy wydział lekarski. Osób, które starają się wystartować na to miejsce jest po kilkadziesiąt. Także tu jest bardzo pozytywna strona. Wiadomo, że jest duże zapotrzebowanie na lekarzy, na personel medyczny i pomysł budowy szpitala jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Te obecne budynki, które są no czasami o pomstę do nieba zakrawa to, że nie wprowadza się tam dużych pieniędzy, żeby to wyremontować i żeby lekarze czy pielęgniarki mieli bardzo dobre warunki do pracy. I ja co do koncepcji budowy szpitala oczywiście jestem za. I tak jak pan przewodniczący Urbaniak powiedział, że chciałbym, żeby w budżecie państwa naszego polskiego było zakontraktowane te ileś tam setek milionów złotych i wtedy możemy o tym rozmawiać. Ale z drugiej strony mnie, tak sobie myślałem dzisiaj rano na ten temat i pomyślałem w ten sposób. Znowu nie mamy koncepcji takiej długofalowej i rozwojowej na to wszystko. Bo tak naprawdę wraz z otwarciem wydziału tego lekarskiego powinna od razu pójść koncepcja budowy nowego szpitala. To powinno być dwutorowo robione. I jakiś pomysł powinien być rzucony już wtedy na tą chwilę. A teraz mamy takie wrzutki medialne, że na zasadzie dzisiaj budujemy szpital. Zbliżają się wybory samorządowe.
No, przystąpienie do studium, no to nie jest wrzutka medialna,
ja mówię o
jakieś konkretne działanie.
Od dziś też metro budujemy, pragnę przypomnieć, bo zainicjowałem.
Jest studium, że tak powiem, będzie zmieniane, tak?
Będę kolędował.
Zamiast szpitala oczywiście.
Tak, wracając do tego, że brakuje mi tej koncepcji takiej długofalowej i pomysłu na to wszystko, żeby rozegrać i uważam tak, zbliżają się wybory samorządowe. PiS rozmawiając i rozpoczynając rozmowę o budowie szpitala i pan minister Materna chce ugrać coś dla siebie, prezydent Kubicki chce ugrać coś dla siebie, podłączając do tego wszystkiego i teraz
skoro o wyborach
każdy
mowa,
chce z tego skorzystać.
To ostatnie pytanie do panów, czy można to w kategoriach przedwyborczych traktować konferencje prasowe, przekazywanie środków do klubów sportowych, zawodowych, oczywiście do Stelmetu N. ABC Zielona Góra, czy też Falubazu Zielona Góra. Jak uważacie, czy z budżetu miasta te środki powinny trafiać na dofinansowanie tego sportu zawodowego? Przypomnijmy, to są spółki, to są duże pieniądze, bilety, ktoś powie, no z budżetu miasta może nie powinniśmy ze środków publicznych finansować, a może tak. To zacznijmy w takim razie. Sławomir Kowalski, widzę, że cały czas przy mikrofonie, to jak to jest?
Znaczy,
dawać czy nie dawać?
Dawać czy nie dawać? Oto jest pytanie. Ja powiem tak, mamy świetne drużyny klasowej, światowej klasy. Czy popatrzymy na Falubas, czy popatrzymy na Zastal, to są świetni zawodnicy światowego formatu i w kontekście takiego biznesowego spojrzenia na to wszystko, te zespoły i przedsiębiorstwa, które to prowadzą, ten interes, świetnie sobie w tym radzą. I tak jak pan redaktor powiedział, zarabiają naprawdę grube pieniądze. I w tym kontekście ja bym bronił się przed dawaniem jakichkolwiek pieniędzy i współfinansowania tego. Zaraz powiem też dlaczego. Bo tak jak wiemy, to są spółki prywatne. Dlaczego miasto ma dofinansowywać mając w zanadrzu ileś tam, nawet może kilkadziesiąt miejskich ośrodków czy stowarzyszeń, które zajmują się sportem i nie wspomaga tych takich inicjatyw. Także tutaj bym w tym kierunku brnął, a z drugiej strony znowu też trochę uderzę w ten PR-owy ton. Znowu 2 miliony dla jednego czy drugiego klubu, czy 1 milion, czy 2,
to jest kropelka
tak naprawdę. To znowu to jest tylko pokazanie się w telewizji, miasto przekazuje pieniądze, jesteśmy współorganizatorem tego czy tamtego, pokazanie się na afiszu i dzieje znowu. Idą wybory, znowu będziemy mieli wpis do CV, że miasto współpracuje z tym czy innym. Ja jestem za zespołami, oni sobie świetnie sami radzą. I także naprawdę rzutka taka nie jest potrzebna, tym bardziej, że obiekty, na których działają te zespoły, to są obiekty miejskie i też chyba się nie mylę, że są za darmo udostępnione tym zespołom.
Kibic przecież wierny, Falubazu.
Tak, właściwie wiadomo, co powiem. Właściwie jestem kibicem Falubazu, bo Stelmet mniej dokładnie interesuje. Przeciwieństwo chyba do Piotra, bo się zamienimy, że jest koszykarzem zabitym.
Nawet świadczy o tym.
Rzeczywiście, wydajemy pieniądze budżetowe, czyli pieniądze nas wszystkich i ja pomimo tego, że uważam, że miasto ma możliwość, obowiązek wspierać te kluby ekstraligowe. Z tej racji, że uważam jednak, że jest to sprzężenie zwrotne, to znaczy ta promocja miasta poprzez tymi klubami jednak następuje i myślę, że miasto też korzysta z tego. Natomiast rzeczywiście przy każdej dyskusji nad groszem publicznym pojawia się to pytanie, czy nie wydać go inaczej. Chciałbym sprostować. Aktywność sportu amatorskiego jest również wspierana przez w budżet miasta Zielona Góra. Nie zgodzę się tylko z dwoma rzeczami. Z tym, że jest to pomoc zbędna, te kluby sobie świetnie radzą. Wydaje mi się jednak, że te pieniądze, które są już od przecież wielu lat przekazywane dla klubów, stanowią istotną mimo wszystko podstawę do szykowania, planowania budżetu klubu. A drugie moje zastrzeżenie, narastające z im bliżej wyborów, niestety, to jest wykorzystywanie tych okoliczności do budowania sobie wizerunku, popularności, prezentowania się w świetle kamer i z tym Rada próbowała walczyć już kilka lat temu, wprowadzając ten nakaz, aby komunikat o finansowaniu jakiejś inwestycji brzmiał sfinansowano przy wsparciu miasta Zielona Góra, tak? No niestety niewiele to pomaga i nie wiem według jakiego klucza wybiera się tam tych, którzy w fleszach będą fotografowani i potem epatuje nas portal społecznościowy tymi informacjami. Ja uważam, że tutaj wypadałoby zachować odrobinę jednak dystansu, nieco skromniej podejść do tego, bo gdyby ktoś z kieszeni wyjmował te pieniądze własnej, to bardzo proszę.
Piotr Barczek.
Więc ja oczywiście też jestem za wsparciem i finansowaniem, ponieważ nawet jeżeli to jest klub zawodowy, a w nazwie pozostaje jednak miasto Zielona Góra, to jest przede wszystkim także promocja na forum nie tylko Polski, ale i międzynarodowej naszego miasta. Druga rzecz, że kiedy zastanawiamy się nad finansowaniem, to rzeczywiście nagle okazuje się, że któryś klub ma problemy. 2 lata temu mieliśmy sytuację i rzeczywiście także do mieszkańców, do Rady Miasta ci przedstawiciele tego klubu przychodzili, udało się uratować trudną sytuację finansową. Natomiast być może wątpliwości budzi to kwestia jakby dofinansowania, czy to ma być na sport zawodowy, czy bardziej właśnie na dofinansowanie młodzieży, dzieci. I ja uważam, że jedno i drugie wymaga tego dofinansowania. Z jednej strony także młodzi, którzy się uczą, muszą mieć dofinansowanie i możliwość trenowania jak na najlepszych obiektach. Z drugiej strony muszą też mieć idoli. I to jest kwestia dofinansowania z kolei tego sportu zawodowego do tego, żeby młodzi ludzie mieli jakby w kogo się zapatrywać, do jakich celów dążyć.
A tutaj moglibyśmy wejść na niebezpieczny grunt i podziału, czym się różni żużel od koszykówki. Czy,
więc prawda, dlatego nie wchodzę jakby w klub.
Ale żużel jest ciekawszy.
Ja myślę, że jeden i drugi jest naprawdę wspaniały. Jeżeli ktoś się interesuje bardziej żużlem, to oczywiście dla niego żużel. Jeżeli komuś koszykówka bardziej odpowiada, to jasne, ale jeżeli komuś
tylko
piłka nożna,
ilu dzieciaków,
to też
którzy,
będzie chciał piłki
którzy
nożnej,
wychowują się na podwórkach, później będzie mogło jeździć przy W69.
Ale to jest błędny klucz, panie redaktorze, tak, proszę nie myśleć, bo w ten sposób...
To, jest ta trudność, natomiast ja pamiętam, na moich młodzieńczych czasów, to my z jednej strony jeździliśmy w kółko rowerami, a za chwilę braliśmy piłkę do kosza i szukaliśmy miejsca, gdzie możemy porzucać. I ja rzeczywiście...
To są zawody speedrowerowe, rzeczywiście.
Też, zostałem przy koszykówce, ale zachęcam naprawdę wszystkich właśnie do uprawiania sportu.
Na pewno tutaj popieram pana, mojego przedmówcę, że przede wszystkim się powinno pomagać dzieciom i młodzieży i to powinno być jakby stanowić podstawę dofinansowania miasta. Ale jednocześnie nie możemy zapominać też o jednej rzeczy, że gdziekolwiek jedziemy w kraju, my to nazywa się nas falu bazami, tak? Czy powiedzmy, wszyscy wiedzą, że mamy tą koszykówkę w pierwszej lidze. Mhm. Jest to również jakiś element wizytówki naszego miasta, jeżeli nie wiem, raz na miesiąc jest wkładka w Rzeczpospolitej, praktycznie zawsze o którejś z tych dziedzin się pisze i jesteśmy po prostu z tego dumni. I dlatego też uważamy, że miasto powinno partycypować w tych kosztach.
Bardzo dziękuję panom za dyskusję w politycznym podsumowaniu tygodnia. Mówili do państwa Piotr Barczak, Prawo
dziękuję,
i Sprawiedliwość, Adam Urbaniak, Platforma
dziękuję
Obywatelska.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu, bo zima idzie ponoć, więc może trochę się napatrzymy. Tak?
Dianie zbierają chrust. Andrzej Kosik, Nowoczesna.
Miłego weekendu.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Dziękujemy bardzo. Kolejne polityczne podsumowanie tygodnia. Ho, ho. I właśnie nie wiem, chyba będziemy mieli przerwę związaną z feriami. Także życzymy dobrego wypoczynku. Tak jest. Robimy pauzę i słyszymy się po feriach. Do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.